Polskie Radio PIK. Dziś w Polskim Radio PIK. Radio Planet i Komet.
Z wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Skąd się wzięły gwiazdozbiory na niebie? Czy zawsze wyglądały tak samo? Czy nosiły te same nazwy co dziś? Odpowiedzi przyniesie festiwalowe
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 23 kwietnia, wyjątkowo po 21.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Partnerem akcji jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
A miało być tak pięknie, jak w tej zapowiedzi w naszym wykonaniu, panie Jerzy, co to przed chwilą wyemitowaliśmy.
Noc pełna gwiazd, prawda, księżyc. I miało być tak zimno, i miało być tak wiecznie, jak co roku?
No, oczywiście, bo to taka festiwalowa tradycja. I przyznam się państwu szczerze, że kiedy dzisiaj po godzinie 17 podejmowaliśmy dość dramatyczną dla nas i dla wielbicieli Radia Planet i Komet w festiwalowym wydaniu decyzję o nie wchodzeniu na wieżę, o odwołaniu pokazu nieba z wiadomych przyczyn zagrożenia burzowego, które gdzieś tam się jeszcze na horyzoncie czai i po prostu nasze spotkanie na wieży byłoby zbyt niebezpieczne. To jest jednak jeden z wyższych budynków na toruńskiej Starówce, zaopatrzony w liczne stalowe i wysokie, długie iglice, więc wręcz wymarzony cel dla piorunów. Nie wyobrażamy sobie, by państwa w ten sposób i siebie oczywiście też narażać, zarówno życie, jak i zdrowie. Dlatego musimy dziś spotkać się w studiu przy Ślusarskiej 5 w Toruniu i od razu też zapytam, czy ty, Jurku, pamiętasz, kiedy po raz ostatni coś takiego nam się zdarzyło?
To jest ciekawostka, bo rzeczywiście jeszcze chyba w piątek zastanawiałem się nad pogodą. No, prognozy już nie były ciekawe, ale pomyślałem sobie, zawsze, co roku jest to samo. Przecież prognozy zawsze są takie pół na pół, a potem i tak wychodzimy na wieżę, bo zawsze otwiera się niebo. No właśnie, byłem prawie przekonany, że tak czy inaczej wejdziemy na wieżę, bo przecież ta wiosna jest ciekawa. Niby straszy deszczem, niby pokazuje tą złą pogodę, a jeżeli chodzi, no właśnie, o ten ważny moment, to i tak jest ładna pogoda, prawda? Zupełnie inaczej na przykład niż w listopadzie. W listopadzie można liczyć na jakieś przejaśnienie, a i tak będą chmury. A tymczasem właśnie podczas festiwalu, nawet jeżeli są jakieś chmury, to zawsze można było liczyć na pogodę. Tym razem się nie spełniło. Kiedyś chyba raz nam się nie udało wejść w cały 18-letniej historii festiwalu nauki,
brawo,
prawda?
Dobrze kombinujesz. To był jeden, jedyny raz, ale z ręką na sercu. Ja też nie pamiętam, czy był to dokładnie rok 2008 czy 2009, ale dekada regularnych spotkań na szczycie wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu przyzwyczaiła nas do tego, że jest czymś naturalnym, że na festiwal, na to poniedziałkowe wieczorne spotkanie niebo zawsze się otwiera i zawsze jest dla nas przychylne. Aczkolwiek, studiując prognozy pogody, pomyślałem sobie, niemożliwe, żeby tyle razy się udawało.
Ale i tak udawało się. 90% skuteczność, znakomita.
No właśnie, to tak troszeczkę jak z cyklem słonecznym. No, tak. Powiedzmy, że co 10-11 lat może się nie udać. Możemy mieć takie minimum. Więc jeśli dzisiaj są państwo rozczarowani tym, że nie spotkamy się na wieży Ratusza Staromiejskiego, to proszę założyć, że przez kolejnych 10 lat pogoda będzie nam dopisywała. Podglądam sobie właśnie teraz sekwencję zdjęć satelitarnych. To zagrożenie burzowe jeszcze gdzieś tam występuje, zwłaszcza w południowej części Kujawsko-Pomorskiego, ale tworzą się jeszcze fronty wtórne. Oczywiście one nie mają już takiej intensywności, takiej siły, ale jeszcze może przepadywać, jeszcze może być przekropnie. No i z każdą godziną będzie coraz zimniej, więc warunki zgoła odmienne od tych, których doświadczaliśmy w ostatnich dniach. I tutaj nawiążę do tego, co powiedziałeś, Jurku. O tych sprzyjających warunkach do obserwacji, bo tak jak ubiegły rok, i to mówię jako astrofotograf, amator, człowiek, który polował z rozmysłem na różne zjawiska i powielokroć się nie udawało, to ten 2017 rok właściwie mogliśmy spisać na straty. Natomiast od początku 2018, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystkie te najciekawsze zjawiska, najistotniejsze, one się udają. Zawsze pogoda sprzyja. I no nawet pięknie. I w ostatnim tygodniu sprzyjała złączeniu młodego księżyca z Wenus i potem spotkaniu księżyca z Wenus jadami i plejadami.
Tak jest.
To już mogą sobie Państwo obejrzeć w naszej galerii www.radiomyślnikteleskop.pl. To są świeże dwa zdjęcia, które opublikowałem dosłownie pół godziny przed dzisiejszą audycją, więc zachęcam Państwa do oglądania. No i do takiej kontemplacji, która troszkę skompensuje nam te dzisiejsze burzowe chwile.
Oj tak. No cóż, to w takim razie dzisiaj musimy uruchomić wyobraźnię. Będziemy opowiadać, co mogłoby być widać, gdyby nie te chmury. No ale przecież tak naprawdę wielu słuchaczy na pewno widziało już te wspaniałości na niebie. Przecież mieliśmy cały cykl pięknych, czystych nocy. Widzieliśmy, jak księżyc nam wychodzi z nowiu, jak pojawia się wąski sierp, jak duzieje. No właśnie, i teraz jest mniej więcej w pierwszej kwadrze, tuż po pierwszej kwadrze. Ale nie tylko księżyc na niebie ozdabia nam naszą okolicę i wszystko to, co możemy dostrzec nad głowami. Wenus. Teraz już właściwie chyba powinniśmy żegnać Wenus, prawda? Bo jest parę minut po 21, kwadrans po 21, Wenus już w tym czasie powinna chylić się ku zachodowi.
Nisko nad horyzontem.
Tak, jeżeli już to powinna być bardzo, bardzo nisko, więc chyba powinniśmy ją już żegnać i teleskopu chyba już nie celowalibyśmy.
Proszę bardzo, ja sięgnę teraz do studyjnego, naszego komputera i to jest zdjęcie z 18 kwietnia. Ono było zrobione kilka minut po 21. Widzimy Wenus, która wisi sobie już niewysoko nad horyzontem.
No ale księżyc też nisko.
Nad goplańskim horyzontem, bo to było nad jeziorem Gopło. Także przykładając tę czasową miarę i to, że Wenus wznosi się każdego wieczora, no to jeszcze ci, którzy mają czyste niebo, a propos, niech się Państwo do nas śmiało odzywają pod adresem planety@radiopik.pl i składają nam raporty pogodowe. Wiemy, że są Państwo rozsiani w różnych miejscach Polski. Mamy przecież słuchaczy i z Pomorza Zachodniego, i z Lubelszczyzny. Być może nad Lubelszczyznę jeszcze nie nadciągnęły te chmury
burzowe. I tam jest ciepły wieczór.
Właśnie, i tam może być ciepły wieczór, więc zaraz to sobie spróbujemy przeanalizować. O, mamy już sekwencję zdjęć satelitarnych, to gdzieś tam Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, no i jeszcze tam mogą mieć kawałek pogodnego nieba. Natomiast w pasie Wybrzeża to już jest całkiem czysto. Zatem mogą Państwo śmiało pisać planety@radiopik.pl, gdzie mają Państwo czyste niebo i czy widać Wenus jeszcze?
Nisko nad horyzontem powinna być widoczna. A jak znaleźć Wenus? Wygląda jak bardzo jasna gwiazda, chyląca się ku zachodowi. Zwykle jest srebrna, ale gdy jest nisko nad horyzontem, blask troszeczkę staje się może pomarańczowy, może taki bardziej czerwonawy. I już blask też nie jest spokojny. Gdy świeci wysoko nad horyzontem, Wenus nie mruga. Tymczasem, gdy zachodzi, czasami właśnie te mieszanie się zimnego i ciepłego powietrza powoduje, że blask Wenus jest trochę niestabilny. Popatrzmy, ciekaw jestem, no właśnie, Państwa reakcji i Państwa widoczności nieba. Wenus powinna chylić się ku zachodowi, powinniśmy żegnać Wenus. Gdzieś tam w okolicach Wenus powinny być plejady, trochę wyżej. Może też komuś uda się dostrzec, ale musi być naprawdę czyste niebo. Mgiełka niestety chyba zasłoniłaby nam plejady. No i oczywiście warunek nie może być świateł miejskich, bo jeżeli mamy mgłę i dodatkowo mnóstwo latarni, no to latarnie podświetlają mgłę, a plejady potrafią się schować. Oriona też powinniśmy żegnać, bo też już chyli się nisko gdzieś nad zachodnim horyzontem. Pas Oriona gdzieś tam powoli już też będzie się chował za zachodnią część horyzontu. Tak więc zima nam już odchodzi, bo Orion to przecież zima. I bardzo dobrze, żegnamy zimę, żegnamy plejady, żegnamy Oriona. A witamy wiosnę i lwa, bo lew to jest właśnie chyba najbardziej charakterystyczna konstelacja, gwiazdozbiór, który można obserwować właśnie o tej porze roku. I pamiętam właśnie, jak chyba każdą naszą audycję na wieży poświęcaliśmy także tej konstelacji. Był Regulus, był lew, fascynowaliśmy się wielkim wozem, który właśnie teraz powinien być wysoko nad horyzontem. Czasami był księżyc, innym razem nie. Ale teraz właśnie jest doskonały też czas do obserwacji Księżyca. Może gdzieś nawet w naszym regionie jest takie miejsce, gdzie chmury są na tyle cienkie, że już Księżyc prześwietla przez chmury. Jeśli tak, to Państwo pewnie widzą, że jest tuż po połówce, tuż po pierwszej kwadrze. To piękny widok. Tak więc Księżyc dominuje na niebie, Lew też, Wenus kładzie się spać, a niedługo obudzi się Jowisz, bo gdzieś tam po przeciwnej stronie horyzontu, gdzieś nad wschodnią częścią nieba, powinien pojawiać się Jowisz, ale to za chwilę. Pewnie zdążymy pod koniec audycji jeszcze powitać Jowisza, też bardzo jasny punkt. Najważniejszą, największą planetę.
A teraz troszkę pogra Państwu Pat Metheny Group. Planety Małpa, radiopik.pl, Radio Planet i Komet na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, ale wyjątkowo nie z wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, która dzisiaj i troszeczkę kropli deszczu przyjęła i no, mam nadzieję nie przyjęła uderzeń piorunów, ale grzmoty także się nad Grodem Kopernika zdarzyły i jeszcze gdzieś tam w okolicach mogą się kręcić i właśnie ze względów bezpieczeństwa musieliśmy nasz pokaz z wieży odwołać. Ale jesteśmy w studiu Toruń Polskiego Radia PIK przy Ślusarskiej 5 i stąd z Jerzym Rafalskim. Opowiadamy Państwu o tym, czego nie widać, chociaż no może mamy taką nadzieję, że gdzieś tam niebo się przeciera i że wychodzą najjaśniejsze gwiazdy, które tworzą najbardziej charakterystyczne gwiazdozbiory, bo to Państwu obiecaliśmy w dźwiękowej zapowiedzi programu. Skąd się wzięły gwiazdozbiory na niebie, panie Jerzy?
Z wyobraźni. Bo chyba w każdym z nas drzemie dziecko, to wiemy, szczególnie w facetach, prawda? Ale chyba każdy z nas bawił się, będąc dzieckiem, chmurami i wyobraźnią. No bo przecież leżąc na łące i patrząc na chmury, wyobrażaliśmy sobie, o, ta chmura wygląda jak słoń, a tutaj bałwanek płynie, prawda? No przecież to jest zupełnie dowolny kształt, a gdzieś nasza podświadomość doszukiwała się kształtów znanych z życia, prawda? Mało tego, nie wiem, jakiekolwiek plamy, nawet na ścianie, na dywanie na przykład, często układały się na kształt jakichś znanych nam kształtów, prawda? Czy jakichś wzorów. Mało tego, można popatrzeć na lastryko. Sam pamiętam, jak się kiedyś bawiłem na klatce schodowej, a no właśnie białe plamki też mi się łączyły w jakieś wzory dziwne, prawda? To nie przypadek. Nasza wyobraźnia bardzo lubi widzieć, nawet w zwykłych, pozornie banalnych kształtach, doszukiwać się jakichś znanych figur. Zróbmy doświadczenie. Nie wiem, jeżeli nam się rozsypie, dajmy na to w kuchni ryż, albo cukier, albo groch. Na chwilę zatrzymajmy nasz wzrok i spróbujmy poszukać jakichś wzorów. Idę o zakład, że każdy z nas odszuka jakieś dziwne wzory i nagle pomyślimy sobie, ojej, ten ryż wcale nie ułożył się przypadkowo. Nieprawda, on na pewno jest przypadkowo ułożony, ale już nasza wyobraźnia podpowiada. W takim razie popatrzmy na niebo, popatrzmy na gwiazdy. Teoretycznie one są rozrzucone przypadkowo, ale nasza wyobraźnia płata figle i dlatego bardzo lubi doszukiwać się jakichś znanych figur. No i już dawno temu, I w Mezopotamii, później Grecy bardzo lubili patrzeć na niebo i właśnie doszukiwać się jakichś takich dziwnych znaków. No niby przypadkowe gwiazdy, tam przecież mieszkają bogowie, ale ci bogowie dają nam jakieś dziwne znaki. Dlaczego akurat te punkciki coś nam chcą coś powiedzieć? Czy to jakieś pismo, czy to jakiś obrazek? No jeżeli widać gwiazdy, które są podobne do skorpiona, no to jest oczywiste, że przecież tam jest skorpion. Bogowie nam tam gdzieś umieścili rysunek skorpiona, albo taki Orion. Aż się proci, żeby zobaczyć właśnie postać człowieka. Widać pas, widać ramiona, widać nogi. Znów to tylko przypadek, a jednak wyobraźnia cały czas podpowiadała. No a później, jeżeli widzieliśmy już kilka kształtów, które faktycznie dobrze się kojarzyły, no to później już dodatkowo nasze wierzenia, nasza mitologia jeszcze dorzucała nam kształty. No bo sobie wyobraźmy, jeżeli mamy na niebie Oriona, a Orion według mitologii to przecież wielki myśliwy, no to on musi walczyć ze zwierzętami, walczyć z bykiem. No faktycznie, byk jest na niebie, nawet go atakuje. No w takim razie, jeżeli jest myśliwym, to musi mieć psy gończe. Znajdziemy tam właśnie i małego psa, i dużego. A jeżeli jest myśliwy, to pewnie spod stóp ucieka zając. Jak tam można dostrzec zająca? Nie mam pojęcia, ale tam musiał być zając, jeżeli jest i myśliwy. Tak więc z jednej strony faktycznie doszukujemy się kształtów, ale z drugiej strony później nasza wyobraźnia i nasze opowieści same wymuszają doszukiwania się kolejnych kształtów. Mimo tego, że niczego tam nie dostrzeżemy na niebie. No widać dwie gwiazdy, a niektórzy mówią, to jest mały pies. No tak, jeżeli jest duży pies, to musi być i mały. Mimo tego, że go nie widać, to i tak najprawdopodobniej na niebie jest tam mały pies, tyle tylko, że my nie potrafimy go rozpoznać, prawda? Ale on tam na pewno jest. I właśnie w ten sposób usiłujemy rozpoznawać gwiazdozbiory. Tylko dlatego, że znajdujemy się na trzeciej planecie Układu Słonecznego, planety krążącej wokół gwiazdy, która nazywa się Słońce. No właśnie, a gdybyśmy polecieli na inną planetę, niekoniecznie w naszym Układzie Słonecznym, ale gdzieś daleko, daleko, okazałoby się, że gwiazdozbiory wyglądają zupełnie inaczej, bo wtedy patrzylibyśmy z zupełnie innego kąta na te same gwiazdy. W takim razie ufolutki, które gdzieś tam być może mieszkają, inne cywilizacje, też pewnie patrzą sobie na niebo i też widzą gwiazdy, ale nawet jeżeli spoglądają na gwiazdy, które nam tworzą kształt Oriona i my na przykład nazywamy jedną z nich Betelgezę, a inną Rigiel. I nawet jeżeli obce cywilizacje widzą te same gwiazdy, to z pewnością nie dostrzegą tej samej figury. To może być zupełnie inny kształt, no bo jest obserwowany z innej strony. Tak więc to jest kolejna ciekawostka. Kto wie, czy nie należałoby na przykład stworzyć mapy nieba z innej obcej planety i znowu ruszyć naszą ludzką wyobraźnię, jak tam moglibyśmy wymyśleć gwiazdozbiory, gdybyśmy właśnie wylądowali na obcej planecie. Jak wyglądałoby niebo? No i jak widzielibyśmy różne dziwne kształty? Kolejna ciekawostka. Tak więc to wielkie połączenie naszej wyobraźni, przypadkowości, naszych wierzeń, mitów, opowieści, no i pięknie.
No i chyba skłonności do porządkowania rzeczywistości wokół nas,
tak,
prawda?
Rzeczywiście. Lubimy mieć poukładane różne rzeczy, lubimy mieć zbiory. W tej części mamy na przykład jedną część, ale tutaj mamy inną półeczkę i tam jest podpis, że na tej półeczce znajduje się coś innego, prawda? Tak, chyba rzeczywiście lubimy mieć porządki, lubimy mieć mapy, bo wtedy czujemy się pewniej, ale z drugiej strony przecież niebo pomagało żyć ludziom, no bo przecież niebo to kalendarz i jeżeli rozpoznaliśmy niebo, czyli kalendarz, no to wiedzieliśmy dokładnie, kiedy siać, kiedy zbierać plony, a ci, którzy nie znali się na kalendarzu, mogli się pomylić. Pogoda przecież potrafi płatać figle. Jeżeli zbyt późno zasiejemy, nie zdążymy zebrać plonów, a to grozi śmiercią głodową zimą, prawda? A więc warto było znać się na niebie. A jak rozpoznać charakterystyczne znaki na niebie? No właśnie poprzez konstelacje. Tak więc to nie tylko zabawa i szukanie jakichś figur, tak jak mówiliśmy, na przykład z kształtów chmur. Ale to także bardzo ważna informacja właśnie i dla podróżników, bo przecież chodzi o wyznaczanie kierunków świata, i dla rolników, bo chodzi o kalendarz. No, to bardzo ważne informacje.
A propos ważnej informacji, to mamy taką pod adresem planety@radiopik.pl. Niestety okolice Janowa Lubelskiego też zachmurzone. No. Pozostaje Radio Planet i Komet, a po nim lektura Poszukiwaczy zaginionej wiedzy Erisha von Denikena. Tak pisze pan Leszek z Modliborzyc. Dziękujemy pięknie. Lektura Denikena zawsze jest traktowana z przymrużeniem oka.
Ale to,
prawda?
Też poszukiwanie jakichś związków, prawda? To tak jak kiedyś ludzie poszukiwali związków z gwiazd i doszukiwali się gwiazdozbiorów. Dzisiaj wiemy, że nie ma tam żadnych związków. To jednak ludzie lubią patrzeć na niebo. Tak samo mnóstwo ludzi też usiłuje doszukiwać się różnych dziwnych tajemnic. Od na przykład wśród piramid egipskich, prawda? Dlaczego akurat 3 piramidy egipskie są tak ustawione w jednej linii? One zupełnie przypominają pas Oriona. A gdyby były 4, już by nie przypominały, prawda? No ale lubimy doszukiwać się jakichś związków. Czy jest jakiś związek, czy nieba?
No tam jest parę związków z tym pasem Oriona.
Wiele, ale z drugiej strony jest trochę ukrytej astronomii, bo faktycznie wiadomo, że na przykład korytarze wewnątrz piramid, niektóre z nich były skierowane na biegun niebieski, ówczesny biegun niebieski. Kiedyś północ wyznaczała gwiazda Tuban i rzeczywiście mamy tam astronomię ukrytą. Inni z kolei doszukują się, no już zbyt wiele. Trochę jest astronomii, trochę doszukujemy się z związków, które wcale nie istnieją z niebem.
Sywiusz miał wielkie znaczenie dla starożytnego Egiptu.
To kalendarz.
Zdaje się, że te wnętrza piramid także, niektóre te sztolnie, korytarze wiodły właśnie w kierunku takich kardynalnych miejsc na niebie, gdzie pojawiał się Syriusz.
Przecież Syriusz wyznaczał moment wylewu Nilu. A wiadomo, gdy pojawiała się woda, pojawiała się żyzność gleby, a więc można było znowu rolnictwo obudzić, prawda, do życia. A to bardzo ważna informacja, a więc obserwacja Syriusza to także bardzo ważny kalendarz. Nie dziwmy się więc, że tam jest mnóstwo astronomii ukrytej w starożytnym Egipcie. No i oczywiście Deniken, no jak to on, bardzo lubi doszukiwać się, czasami zbyt wiele, czasami się uśmiechamy, bo doszukuje się takich szaleństw, że widać na pierwszy rzut oka, że nie może mieć to związku z astronomią, ale... Człowiek
ale fajnie się to czyta.
Tak, i na tym zarabia w dodatku. Kto mu zabroni?
Jurku, no to jak już ustaliliśmy, że gwiazdozbiory są wytworem z jednej strony wyobraźni, z drugiej strony naszej skłonności do porządkowania otoczenia wokół nas, także tego niebieskiego, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy konstelacje w istocie są jakimiś takimi skupiskami gwiazd na niebie, które są ze sobą powiązane grawitacyjnie, w jakikolwiek sposób, bo przecież to, co widać gołym okiem nocą, jest relatywnie najbliżej nas, jeśli wziąwszy pod uwagę środowisko gwiazd, prawda? Gdzieś tam w tle może nam towarzyszyć jeszcze świetlisty pas Drogi Mlecznej, ale te gwiazdy są już w odległości dziesiątków tysięcy lat świetlnych od nas.
To są duże odległości.
No właśnie, a te pojedyncze, które widzimy i które układają nam się w gwiazdozbiory, to są odległości kilkunastu, kilkudziesięciu lat świetlnych, czyli w skali wszechświata, w skali kosmosu, to jest wciąż bardzo blisko. I jak to jest? Patrzymy na, wielki wóz, albo na gwiazdozbiór byka, albo na gwiazdozbiór lwa, jak powiedziałeś, to są takie rzeczywiście prawdziwe gwiazdy, gromady gwiazd
raczej
w przestrzeni.
Nie, ale piękny przykład dałeś. Albo gwiazdozbiór byka, a tam przecież są... Tam są gwiazdy, które tworzą gromadę Chiady, prawda? To jest głowa byka. Jasna gwiazda Aldebaran to oko byka. Widać także coś na kształt takiej trójkątnej głowy. Takie skupisko gwiazd. To nie jest cały gwiazdozbiór byka. Chodzi tylko właśnie o tą centralną czaszkę byka, można byłoby sobie wyobrazić, razem z okiem. I rzeczywiście te gwiazdy są powiązane ze sobą. One płyną w bardzo podobnym kierunku. Mają podobny wiek, podobny skład chemiczny. Tak więc astronomowie już dawno temu zauważyli, że na przykład Chiady tworzą taką rozległą gromadę gwiazd. One powstały razem z jednej chmury pyłowo-gazowej. Niedaleko Plejady. Kiedyś dawno Plejady były też osobnym gwiazdozbiorem. Dzisiaj oczywiście nie są gwiazdozbiorem. Należą do konstelacji Byka, ale przecież Plejady, kolejna grupa gwiazd, gromada otwarta, to także takie skupisko gwiazd, które powstało z jednej chmury pyłowo-gazowej. One także są w jakiś sposób powiązane ze sobą i płyną w tym samym kierunku. Tak więc i tak i nie. Na przykład fragment Byka to rzeczywiście są gromady, które są powiązane w przestrzeni kosmicznej. Tak więc gdybyśmy sobie polecieli gdzieś daleko w kosmos, widzielibyśmy, że jest jakieś zbiorowisko gwiazd, które lubi być obok siebie. To właśnie naturalne, otwarte gromady gwiazd, ale reszta to już raczej przypadek.
Chiady i Plejady do obejrzenia w galerii www.radiomyślnikteleskop.pl. Jak już przywołałeś te dwa obiekty, to one właśnie mieszczą się na zdjęciu, na portrecie razem z Młodym Księżycem i Wenus. Raz jeszcze odsyłam Państwa, radiomyślnikteleskop.pl. Niezmiennie polecamy tę naszą galerię. I oczywiście polecamy adres do kontaktu planety@radiopik.pl. Między innymi piszą Państwo w sprawach konkursowych I konkursowi także poświęcimy akapit dzisiejszego wydania. Po kilku taktach muzyki. Radio Planet i Komet na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Ta muzyka, którą Państwo słyszą w tle, ona zawsze nam towarzyszy na wieży Ratusza Staromiejskiego, na którą dziś wyjątkowo nie weszliśmy z Państwem. Natomiast postanowiliśmy stworzyć chociaż namiastkę takiego festiwalowego klimatu i tę całą ścieżkę dźwiękową pomieścimy dzisiaj w Radiu Planet i Komet, które w wersji studyjnej ze studia Toruń Polskiego Radia PIK, pod adres którego także trafia Państwa konkursowa korespondencja. Panie Jerzy, zapytaliśmy w ramach naszej ostatniej zabawy o poprzedniczkę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie okołoziemskiej. Co to takiego było?
Była taka stacja. Widzieliśmy ją, jak latała nad głowami.
Wyglądała, na Festiwalu Nauki.
Tak, wyglądała jak taka bardzo jasna gwiazda, która sunęła z zachodu na wschód. Trochę przypominała współczesną stację orbitalną, ale była troszeczkę słabsza. Pamiętam, jak wtedy sobie wyobrażaliśmy. Zobacz, leci, leci już. A ta następna, wtedy jeszcze mówiono o niej Alfa, prawda?
Tak jest.
Dzisiaj mówimy ISS o niej. Ta następna będzie dużo jaśniejsza, bo będzie większa, ale my i tak fascynowaliśmy się czym? Mirem, bo tak właśnie nazywała się stacja kosmiczna, która latała do 2001 roku, przed chwilą przypomniałeś, prawda?
Tak, poza anteną szybko sprawdziliśmy dokładnie historię Mira i start nastąpił 19 lutego w urodziny Kopernika 1986 roku. Ma deorbitacja 23 marca 2001 roku i na tę datę zwracam uwagę, bowiem z upadku Mira przeprowadziliśmy transmisję na antenie Polskiego Radia PIK. Jurku, i to było z twojego pokoju w planetarium, z twojej pracowni.
Tak, pamiętam, jak jeszcze długo zastanawialiśmy się, a gdzie spadnie, czy do oceanu, czy może gdzieś na ląd, a jeżeli na ląd, to kto będzie tym szczęśliwcem, bo przecież chyba wtedy nie mówiliśmy, że może dojść do katastrofy. Jeżeli spadną jakieś fragmenty, no to na pewno miłośnicy już tam się dostaną i już będą zbierać. Już myśleliśmy sobie, że jeżeli ktoś dobierze się do tych części, pozostałości po Mirze, to najprawdopodobniej będzie chciał sprzedać. Pewnie na giełdzie pojawią się jakieś fragmenty. 17 lat temu to było, popatrz jak ten czas leci. No właśnie, a od tamtych lat mamy już kolejną stację, ISS.
I jeszcze wspomnimy jeden akcent, który już tutaj zasygnalizowaliśmy, związany właśnie z Mirem, z przelotem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i promu kosmicznego, który zdaje się doganiał wtedy Mira na polskim niebie. I to było ramach pierwszego festiwalu nauki, który odbywał się zimową porą.
Luty to był.
Chyba luty, prawda? Bo to gdzieś właśnie w okolicach urodzin Kopernika. Tak. Taka była idea toruńskiego festiwalu nauki i sztuki. No i proszę sobie wyobrazić, że wtedy Planetarium Toruń zorganizowało taki publiczny pokaz między innymi właśnie przelotu Mira i promu kosmicznego. Nie pomnę już, który to był prom, chyba Atlantis, ale nie dam głowy. To było na bulwarze filadelfijskim nad Wisłą. Przyszło, no, lekką ręką licząc, jakieś ze 2000 ludzi, prawda?
I mnóstwo osób.
Pamiętam, że trudno było się... Jerzy był z teleskopem wówczas i ten jeden Jerzy i ten jeden teleskop musieli obsłużyć ten tłum.
Popatrz,
niewiarygodna historia.
Dwa punkciki na niebie słonące, a wszyscy zafascynowani. Chyba nawet oklaski jakieś były, prawda?
Tak, leciały
nam nad głowami. Faktycznie to działa. Wyliczyli co do minuty. Dwa punkty. No, ale zobacz, to była jedyna okazja. No może nie jedyna, bo później jeszcze można było oglądać, ale wiele osób do dzisiaj może powiedzieć, ja na własne oczy widziałem prom kosmiczny. Teraz już nie latają, prawda?
Tak.
Może powiedzieć, widziałem Mira jak najbardziej. Już od dawna nie ma go na orbicie. No właśnie, widzieliśmy na własne oczy coś, co przeszło dawno temu już do historii.
I to było właściwie już tak w ofercie last minute, można by rzec, bo to już 18-letnią historię ma ten nasz Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, a przypomnieliśmy, że 17 lat temu nastąpiła deorbitacja Mira, więc to był ostatni rok tej stacji orbitalnej. I też to, o czym już wspomniałeś, wówczas zastanawialiśmy się, o ile jaśniejsza czy okazalsza na niebie będzie współczesna międzynarodowa stacja kosmiczna, którą przecież modułowo tworzono, dowożono kolejne elementy i zestawiano je teraz w coś, co ma mniej więcej wielkość stadionu Camp Nou w Barcelonie. I na tym tle, jak sobie przypomnę tego Mira i te promy kosmiczne, no to były takie gwiazdki na niebie sunące. To były obiekty mniej więcej zerowej jasności, czyli dorównujące powiedzmy Wedze czy Arcturowi na wiosennym niebie. Na pewno nie jaśniejsze. 0+1 to było coś takiego. No a teraz Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jak rozbłyśnie, to ona przecież świeci jak Wenus.
No nie sposób jej przegapić. Pięknie to wygląda. Rzeczywiście taki bardzo, bardzo jasny punkt sunący na tle gwiazd. Tak majestatycznie, spokojnie. Spokojnie. Można powiedzieć, samoloty też latają i jeszcze dodatkowo mrugają światełkami, prawda? Tak, ale tutaj mamy poczucie, że oglądamy coś naprawdę kosmicznego, coś spoza naszej ziemskiej atmosfery. A jeszcze tam są ludzie. My patrzymy na nich, a może oni na nas spoglądają, a może właśnie robią nam zdjęcia z góry. Piękne, piękne widoki. Zachęcamy wszystkich także do obserwacji już tej nowej stacji orbitalnej, międzynarodowej stacji orbitalnej. Pięknie to wszystko wygląda, a wiosna to dobry czas. Właściwie zawsze można obserwować międzynarodową stację kosmiczną, pod warunkiem, że oczywiście jej orbita jest ustawiona odpowiednio, by można było oglądać wieczorne przeloty, bo wtedy faktycznie przepięknie wygląda.
No to proszę bardzo, to ja już odwracam monitor komputera i zaraz ci pokażę. Przelot, ostatni zarejestrowany przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To było
jaka kreska przez Oriona.
6 kwietnia 2018. Dokładnie tak. Od zachodzącej Wenus przez Chiady i Plejady wspominane już dalej Orion i w kierunku już wiosennych gwiazdozbiorów. Taka sekwencja przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do obejrzenia w galerii www.radiomyślnikteleskop.pl. Jeśli by Państwo chcieli się pobawić w takie łowienie tego rodzaju obiektów, to oczywiście jest opis do tego zdjęcia i są parametry fotografowania, więc myślę, że każdy może spróbować i warto spróbować. Panie Jerzy, podsumujmy ten nasz konkurs. Teraz do prawej kamery pokażę. Pan Zenon Frączek ze Świecia tym razem otrzyma nagrody fundowane przez wydawnictwo Multico, a jest to książka Jerzy Rafalski opowiada o gwiazdach i na dokładkę gadżety fundowane przez Europejskie Obserwatorium Południowe. To wszystko pojedzie do Świecia. Panie Zenku, proszę spodziewać się listonosza w ciągu najbliższych kilku dni. Gratulujemy, pozdrawiamy, a Jerzy ma już w zanadrzu dla Państwa kolejną zagadkę.
No właśnie, opowiadamy o lwie. To bardzo charakterystyczna konstelacja wiosny. a tam najjaśniejsza gwiazda Regulus. Ileż razy mówiliśmy Państwu o tym, że przecież Regulus to nazwa wymyślona przez Kopernika, bo przecież on właśnie zapisał nazwę po łacinie. Regulus, do dzisiaj tak mówimy na tą gwiazdę, a nazwę wymyślił sam Mikołaj Kopernik. No właśnie, a tutaj rodzi się pytanie, to w takim razie jak nazywano tę gwiazdę przed Kopernikiem? Jest kilka odpowiedzi, bo tak naprawdę było wiele różnych nazw, ale jesteśmy bardzo ciekawi Państwa reakcji. Czego Państwo się doszukają? Jakich nazw? Nazw, które poprzedzały nazwę, którą przyjął Mikołaj Kopernik, a więc poprzedzały Regulusa.
Jak nazywał się Regulus w czasach przedkopernikańskich? Niech Państwo ślą odpowiedzi pod adresem planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. Jesteśmy również w Toruniu, Ślusarska 5 87100 Toruń. Koniecznie proszę z dopiskiem Radio Planet i Komet. Wracamy po muzyce. Planety@radiopik.pl. Zachęcamy niezmiennie do kontaktu z Radiem Planet i Komet na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, na którym obiecaliśmy Państwu opowieści o gwiazdozbiorach, konstelacjach. No i tak też właśnie się dzieje, mimo że słyszymy się ze studia przy Ślusarskiej 5, a nie z wieży ratusza staromiejskiego z powodu kapryśnej dzisiaj aury. Jurku, postanowiliśmy wziąć na warsztat kilka takich gwiazdozbiorowych zagadnień. Między innymi pytanie, czy konstelacje zawsze wyglądały tak samo i zawsze tak samo będą wyglądać?
Oczywiście, że nie. Bo przecież gwiazdy płyną w przestrzeni kosmicznej. Cała galaktyka krąży. Galaktyka to zbiorowisko kilkuset miliardów gwiazd w kształcie takiego ogromnego płaskiego wiru. My gdzieś tam jesteśmy na uboczu, ale wszystkie te gwiazdy powoli, powoli płyną, jak takie liście na rzece, prawda? No ale właśnie między sobą również zmieniają swoją pozycję. A więc jeżeli my krążymy wokół Słońca, wokół jednej z gwiazd, no to powinniśmy także obserwować, że inne gwiazdy, które nas otaczają, no płyną w tym samym kierunku, ale bardzo powoli przesuwają się między sobą, bo każda z nich płynie sobie w jakąś inną stronę. No a my żyjemy dosłownie chwilę i spoglądamy na niebo i widzimy, że niby gwiazdy są niezmienne i cały czas świecą w tym samym miejscu. No ale właśnie kiedyś dawno temu już pewien astronom przeglądał bardzo stare, dawne mapy nieba i popatrzył, że na dawnych mapach nieba Arktur, czyli właśnie ta gwiazda, którą dobrze widać teraz wiosną nad horyzontem, ona była troszeczkę w innym miejscu. No i podstawowe pytanie, albo stare mapy po prostu były niedokładne, albo ta gwiazda się przesunęła. Niedorzeczność, jak mogła się przesunąć? Przecież niebo jest niezmienne. A może nie? I rzeczywiście bardzo szczegółowo się przyjrzano tej gwiaździe. Okazało się, że Arktur płynie. Płynie na tle innych gwiazd, bo ma dosyć szybki ruch własny. W takim razie starożytni obserwatorzy widzieli tę gwiazdę w nieco innym miejscu. Owszem, gwiazdozbiór był bardzo, bardzo podobny do obecnego, ale jednak sprawne oko zobaczyło, że troszeczkę się zmienia. W takim razie od razu nasza wyobraźnia płynie. To gdzie Arktur zaleci na przykład, nie wiem, za parę tysięcy lat, prawda? Za ileś tam pokoleń. Jeżeli on biegnie na dół w stronę południową, bardzo, bardzo powoli, my za naszego życia pewnie tego nie zobaczymy, ale na przykład za paręnaście, parę dziesiąt tysięcy lat zobaczymy, że ten Arktur już faktycznie ucieknie wyraźnie z obecnej pozycji w stronę Spiki. Spika przecież świeci niżej, poniżej właśnie Arktura, też pięknie jest widoczna na wiosennym niebie. No właśnie, za kilkadziesiąt tysięcy lat te gwiazdy będą tuż obok siebie. A Wielki Wóz? Dzisiaj podziwiamy ten charakterystyczny kształt siedmiu gwiazd, prawda? Niektórzy mówią Wielki Wóz, inni Big Dipper, czyli taka wielka chochla, prawda? Jeszcze inni Wielka Niedźwiedzica. No tak, ale za kilkadziesiąt tysięcy lat to wszystko nam się rozsypie i kształt będzie zupełnie inny. Tak samo kilkadziesiąt tysięcy lat temu, no właśnie, gdy ludzie, nie wiem, po raz pierwszy może spoglądali na niebo, może świadomie, może jeszcze nieświadomie, oni widzieli także inny układ gwiazd. No, wóz jeszcze wtedy nie był znany, ale właśnie już pewnie ludzie pierwsi, którzy spoglądali na niebo, na pewno widzieli troszeczkę inny układ gwiazd. Zresztą my możemy bardzo precyzyjnie odtworzyć, jak wyglądało niebo dawno temu, jak będzie wyglądało w przyszłości. A poza tym gwiazdy też gasną. Na przykład taka Betelgeza potrafi wybuchnąć. Mówi się, że w ciągu tysiąca lat na pewno ta gwiazda wybuchnie. W takim razie na przykład za kilkadziesiąt tysięcy lat, gdy popatrzymy na Oriona, no to nie zobaczymy już Betelgezy. Kształt będzie zupełnie inny, no bo po prostu gwiazda wybuchnie. Tak więc niebo zmienia się. Nie jest takie stałe, niezmienne, jak kiedyś właśnie w to wierzyli starożytni obserwatorzy. Szkoda, no my za naszego życia nie zobaczymy zmian. No może ci, którzy mają duże teleskopy i bardzo precyzyjnie potrafią mierzyć pozycję gwiazd, zobaczą, że faktycznie te gwiazdy bardzo powoli płyną, ale...
Albo Betelgeza się pospieszy
no
i jednak
tak. I wybuchnie.
Za naszego życia będziemy mieli spektakl na niebie. No. Już kiedyś sygnalizowaliśmy to zagadnienie, że gdyby tak się stało, to mielibyśmy no takie prawie, że drugie słońce nocą.
No może drugi księżyc.
Tak. Tak, to byłaby jasność porównywalna z jasnością księżyca w pełni, prawda?
Tak. No ale niedługo, no paręnaście dni świeciłaby bardzo jasno, no a potem by po prostu znikała z nieba i powiedzmy po roku nie byłaby już widoczna gołym okiem. Jakby wyglądał Orion bez ramienia? W ogóle nie przypominałby tego charakterystycznego kształtu.
Katastrofa, po prostu no olbrzym inwalida.
Trzeba byłoby wymyślić inny kształt, prawda, inną nazwę.
Jak już tak mówimy o kształtach, to pomyślałem sobie o Kasiopei, która przecież ma charakterystyczne W. To jest no wręcz wykrywanie zakrojona litera na niebie. No i za tych kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy lat z tego W też już niewiele zostanie.
A czy
prawda?
Myślisz, że za kilkadziesiąt tysięcy lat ktoś będzie wiedział, jak wyglądała literka W? Może będą traktować nasz alfabet jak, nie wiem, jak my patrzymy na hieroglify. Kto wie, no to i tak jest mniejsza różnica czasu, prawda? Bo za kilkadziesiąt tysięcy lat, ojej, oby w ogóle ludzkość przetrwała. A może nikt już nie będzie właśnie patrzył na niebo pod kątem gwiazdozbiorów, bo już ludzie będą śmigać między gwiazdami i po prostu nikogo nie będzie, nie będą interesowały kształty, no bo przecież co z tego, że my z Ziemi widzimy charakterystyczny kształt, jeżeli na przykład, nie wiem, nasza rodzina, która mieszka gdzieś tam na innej planecie, oni widzą zupełnie inny kształt. No dzisiaj nikt się nie będzie fascynował, nie wiem, na przykład kształtem, nie wiem, pozycją ulic czy jakiejś latarni. No każdy widzi inaczej i dobrze, bo każdy mieszka w innym miejscu.
Z tego, co mówisz, to konstatuję, że być może to taki paradoks. Bardziej w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat zmieni się wygląd nieba gwiaździstego, rozmieszczenie gwiazd na firmamencie i tak dalej, niż księżycowa twarz. Ponieważ księżyc, owszem, też się zmienia, przede wszystkim pod wpływem bombardowania ze strony kosmicznych pocisków, ale on nabrał cech charakterystycznych swojej twarzy na początku swojego istnienia, a teraz przyjmuje uderzenia meteorytów znacznie, znacznie rzadziej i wedle statystyk to one będą jeszcze rzadsze. Zatem księżyc powinien zachować niezmienne oblicze,
tak.
A to na wiosennym niebie i zwłaszcza w pierwszej kwadrze, tak jak to dzisiaj mamy do czynienia, jest szczególnie atrakcyjne, bo księżyc jest oświetlany z boku, tak. Z pewnego kąta i dlatego jawi nam się dość plastycznie i księżycowe kratery, i księżycowe góry rzucają cienie, więc kto ma lornetkę albo nieduży teleskop, choćby taki jak ten teleskop Jerzego, który zawsze nam towarzyszy na wieży Ratusza Staromiejskiego.
11-12 centymetrów.
Niech popatrzy właśnie, jeśli pogoda teraz, jeśli już tam się niebo rozchmurzyło, niech państwo popatrzą, bo teraz Jerzy udzieli instruktażu, jakie tam najciekawsze w tym momencie twory na powierzchni Księżyca można zobaczyć.
Ale to jest ciekawostka. Faktycznie Księżyc jest niezmienny. Ziemia zmieni się. Przecież kontynenty płyną i góry wypiętrzają się albo z kolei są niszczone. A na Księżycu właściwie nic się nie dzieje. Tam nie ma atmosfery, nie ma żadnych ruchów tektonicznych. Księżyc właściwie będzie tylko odsuwał się od naszej Ziemi, ale nie zmieni się. To jest dopiero ciekawostka. W takim razie popatrzmy na Księżyc. Wyobraźmy sobie, że patrzymy przez teleskop albo przez lornetkę. Patrzymy od północnej części. A więc patrząc gołym okiem od góry, biegniemy wzdłuż Terminatora, czyli tam tego miejsca, gdzie światło ślizga się pięknie po powierzchni. Na górze wielkie równiny. Oj, tam na pewno zobaczymy powoli wyłaniający się krater Platon. To jest taki bardzo charakterystyczny, płaski krater. Pewnie będzie jutro lepiej widoczny. Ale gdzieś tam niżej Alpy. Tak się właśnie nazywają charakterystyczne góry i rzeczywiście są bardzo wysokie. No, wiadomo, w Alpach jest najważniejszy szczyt, a więc Mont Blanc. Też na Księżycu zobaczymy taki właśnie szczyt, taką górę. Ponad 3000 metrów, no nie ponad poziom morza, bo tam oczywiście nie ma mórz, ale ponad równiny. To jest naprawdę ogromna góra, no, bardzo podobna do naszego Mont Blanca, prawda? A niedaleko, na równinie, też pięknie nam się odsłonił Mont Piton. To jest taka śmieszna góra, właściwie na równinie. Piramida, może jakiś taki dziwny stożek wystający. Właściwie bardzo nienaturalnie, ale charakterystyczny. Przez teleskop dobrze widoczny. Może nawet przez lornetkę powinniśmy dostrzec gdzieś tam właśnie w tej górnej części Księżyca.
Deniken coś na ten temat na pewno chętnie by napisał.
Bo wygląda bardzo
nienaturalnie. Przylecieli, zbudowali, polecieli.
Tak, i zostawili coś, co będzie trwało przez następne miliony lat, prawda? Przesuwamy się niżej, gdzieś na środku Księżyca, tam właśnie, gdzie ten cień łączy się ze światłem. Charakterystyczna trójka naszych kraterów, która tworzy taki jakby prostokątny trójkąt. Największy z nich, najbardziej charakterystyczny, to Archimedes, taki też płaski krater, ale gdybyśmy przyjrzeli się przez duży teleskop, zobaczylibyśmy bardzo wysokie i pionowe ściany, urwiska gdzieś tam. No już znowu nasza wyobraźnia gdzieś podpowiada, jak może wyglądać ta wspaniała taka skalna ściana księżycowa, prawda? Kto wie, być może kiedyś astronauci, którzy wylądują na powierzchni, którzy będą już tam mieszkać, będą zdobywać właśnie te skalne, pionowe ściany. Są także Apeniny, kolejne góry, także bardzo dobrze widoczne właśnie teraz. Biegniemy na dół, coraz niżej w stronę południowego bieguna, a tam już całe mnóstwo kraterów. Tam już trudno nawet opowiadać teraz Państwu o nazwach. Przede wszystkim powoli odsłania się Tycho, największy krater, najbardziej charakterystyczny. Południowa część jest najbardziej skraterowana, tak więc jeżeli ktoś chce zobaczyć całe mnóstwo kraterów, niech skieruje właśnie teleskop czy lornetkę na południową część, najstarszą część Księżyca.
A pogoda powinna sprzyjać mieszkańcom Wybrzeża, Pomorza Zachodniego, także ziemi łódzkiej, no i częściowo Pomorza i Kujaw. Jeszcze taki wtórny froncik gdzieś tam sobie wędruje, między innymi nad Toruniem w tej chwili. Tak to widzimy z perspektywy satelity, a nie z okna, które wychodzi na podwórze i niestety nieba akurat z naszego studia
przyszłości
nie widzimy. Natomiast mamy pozdrowienia z Torunia od naszego stałego słuchacza Daniela. Od pana Macieja także mamy pozdrowienia. To są pierwsi uczestnicy naszego konkursu pod adresem planety@radiopik.pl. A na zakończenie dzisiejszego spotkania krótka wizyta w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl, zakładka z audycjami, i tak trafią Państwo na stronę Radia Planet i Komet, na której witam serdecznie. Pozwalam sobie przesłać moje próby złapania kwietniowej koniunkcji Księżyca z Wenus po zmroku. Zdjęcia były robione w warunkach bojowych, gdyż będąc zawodowym kierowcą miałem do dyspozycji zaledwie kilka minut postoju w szczerym polu oraz smartfona. Dodatkowo przejeżdżające auta mocno utrudniały mi zadanie, oślepiając mnie światłami. Po raz pierwszy w życiu fotografowałem niebo. Pozdrawiam, Michał Nowak. I co pan na to, panie Jerzy?
Jeśli to zdjęcie było zrobione komórką i jest to pierwsze zdjęcie nieba w życiu, to naprawdę podziwiam. No fascynujące. Przecież widać wspaniały księżyc, wąski sierp księżyca, widać światło popielate, widać gwiazdy. Gdzieś tam chyba powinny być plejady, prawda? W każdym razie widać też chyba fragment byka. Ojej, no wspaniale. I to komórką. Można więc robić zdjęcia. Ja zachęcam bardzo gorąco Państwa właśnie do oglądania nieba, do fotografowania najprostszym sprzętem, do rysowania, bo przecież pamiętajmy, że ołówkiem też można wspaniale uwiecznić kształt i piękno nieba. Niektórzy potrafią namalować. Wszystko to przecież tworzy wrażenie, a chodzi o to, żeby wrażenie zachować. Nawet takie zdjęcie komórkowe potrafi zachować to piękno nieba.
Czyli telefon w służbie astrofotografii. Zaczynamy akcję, tak? Niech Państwo kombinują, bo w istocie te mobilne urządzenia mają coraz większe możliwości, także i ze strony optyki, co widać na załączonym obrazku pod adresem www.radiopik.pl. I jeśli zechcą Państwo popróbować sobie, poeksperymentować właśnie w taki sposób, no to będzie nam bardzo miło poznać efekty pod adresem planety@radiopik.pl. Jak ten czas leci? Pół minuty do 22:00. Zatem pięknie dziękujemy za to nietypowe, festiwalowe Radio Planet i Komet w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Zrealizował Marek Rzepa,
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski. Pięknie dziękujemy i do następnego razu.